Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Stephena Kinga zatytułowanej Podpalaczka. Przełożył Krzysztof Sokołowski. Czyta Leszek Filipowicz. Przyjemnością było palić. Ray Bradbury. 451 stopni Fahrenheita. Pamięci Shirley Jackson, która nigdy nie musiała podnosić głosu. The Haunting of Hill House, The Lottery, We Have Always Lived in the Castle, The Sandhill. Nowy Jork, Albany. Rozdział pierwszy. Tatusiu, jestem zmęczona, powiedziała mała, rozdrażniona dziewczynka w czerwonych spodniach i zielonej bluzce. Nie możemy się zatrzymać? Jeszcze nie, skarbie. Był wysoki, szeroki w ramionach, miał na sobie znoszoną i pogniecioną sztruksową marynarkę i zwykłe brązowe spodnie. Szli nowojorską trzecią aleją, trzymając się za ręce. Szli szybko, prawie biegli. Kiedy mężczyzna obejrzał się za siebie, zobaczył, że zielony samochód ciągle tu jest i jedzie wolno przy samym krawężniku. — Tatusiu, proszę, proszę! Mężczyzna spojrzał na dziewczynkę i dostrzegł, jak bardzo jest blada i jakie ma podkrążone oczy. Podniósł ją i posadził na ramieniu, lecz nie wiedział, jak długo da radę ją nieść. On też był zmęczony, a Charlie wyrosła już z wagi piórkowej. Dochodziła 17:30 i trzecia aleja była zapchana ludźmi. Mijali przecznice z ostatnimi numerami 60, ciemniejsze i mniej zatłoczone, ale mężczyzna tego się właśnie obawiał. Zderzyli się z kobietą pchającą wózek wypełniony zakupami. Patrzcie, gdzie idziecie, dobra? Ofuknęła ich kobieta i znikła, wessana w śpieszący się tłum. Ramię zaczęło mu mdleć, więc przesadził Charlie na drugie. Zerknął za siebie. Zielony samochód wciąż tu był. Jechał w ślad za nimi, oddalony o jakieś pół przecznicy. Z przodu siedziało dwóch i wydawało mu się, że z tyłu jest trzeci. Co mam teraz zrobić? Na to pytanie nie znał odpowiedzi. Czuł zmęczenie, przerażenie i myślał z trudnością. Złapali go w najgorszym momencie i skurwysyny pewnie o tym wiedzieli. Jego jedynym marzeniem było usiąść na brudnym krawężniku i wywrzeszczeć z siebie rozczarowanie i strach. Ale to niczego by nie rozwiązało. Jest dorosły. Musi myśleć za oboje. Co mamy teraz zrobić? Nie mieli pieniędzy. Być może to największy problem, oprócz mężczyzn w zielonym samochodzie. W Nowym Jorku niczego nie dokonasz bez pieniędzy. W Nowym Jorku ludzie bez pieniędzy ulatniają się, padają na chodnik i znikają z pola widzenia. Spojrzał przez ramię. Dostrzegł, że zielony samochód zbliżył się nieznacznie i pot popłynął mu po plecach i ramionach nieco żywszym strumieniem. Jeśli wiedzą to, co podejrzewał, że wiedzą, jeśli wiedzą, jak mało zostało mu pchnięcia, mogą spróbować zgarnąć ich tu i teraz. Do diabła z tymi wszystkimi ludźmi. W Nowym Jorku, jeśli coś nie trafia się właśnie tobie, doznajesz przedziwnej ślepoty. Czy robili wykresy? Myślał rozpaczliwie Andy. Jeśli robili, wiedzą i mogę już tylko krzyczeć. Jeśli robili, znają wzór. Gdy tylko Andy zdobywał jakieś pieniądze, owe dziwne rzeczy przestawały się zdarzać, ale na chwilę. Rzeczy, które bardzo ich interesowały. Idź dalej. Jasne, szefie. Oczywiście, szefie. Dokąd? W południe poszedł do banku, bo ostrzegł go jego radar. Pojawiło się dziwne uczucie, że oni znów się zbliżają. Miał w banku pieniądze. Dzięki nim mogliby z Charlie uciec, gdyby musieli. I... czy to nie zabawne? Okazało się, że Andrew McGee nie ma już żadnego konta w Chemical Allier Bank w Nowym Jorku. Bieżącego, firmy, oszczędnościowego, pieniądze rozpłynęły się w powietrzu. I wtedy właśnie zrozumiał, że tym razem padnie decydujący cios. Czy to wszystko naprawdę zdarzyło się tylko 5,5 godziny temu? Ale może trochę mu jeszcze zostało. Tylko... trochę, troszeczkę. Od ostatniego razu minął prawie tydzień. Od tego niedoszłego samobójcy, który przyszedł na regularne, popołudniowe, czwartkowe spotkanie Stowarzyszenia Pewności Siebie i z niesamowitym spokojem zaczął mówić o tym, jak zabił się Hemingway. Po wyjściu. Niby to przypadkowo, obejmując potencjalnego samobójcę ramieniem, Andy zaaplikował mu pchnięcie. Żywił teraz gorzką nadzieję, że było warto, bo coś zaczynało mu wyglądać, że on i Charlie będą musieli za to zapłacić. Niemal miał nadzieję, że może echo. Nie, przerażony, czując obrzydzenie do samego siebie, odrzucił tę myśl. Tego nie życzyłby nikomu. Tylko troszeczkę modlił się cicho. Boże, wystarczy tylko odrobina. Tylko tyle, by wydostać mnie i Charlie z tej matni. I... O Boże, jaką cenę przyjdzie za to zapłacić? Plus fakt, że później przez pełen miesiąc będziesz martwy jak radio bez głośnika. Może przez 6 tygodni? A może naprawdę będziesz martwy, a twój tępy mózg będzie ci wyciekał uszami? Co się wtedy stanie z Charlie? Dochodzili do 70. ulicy i trafili na czerwone światło. Przez skrzyżowanie płynęły samochody, przy krawężniku stali stłoczeni piesi, nie można było się ruszyć. I nagle wiedział, że mężczyźni z zielonego samochodu dopadną ich właśnie tu. Jeśli się da, wezmą ich żywcem. Ale jeśli coś pójdzie krzywo, to... Cóż, o Charlie też im pewnie powiedzieli. Być może już nawet nie chcą mieć nas żywych. Być może zdecydowali się utrzymać status quo. Co robisz z błędnym równaniem? Wymazujesz z tablicy. Nóż w plecy, pistolet z tłumikiem, a prawdopodobnie coś bardziej wyrafinowanego. Kropla rzadkiej trucizny na końcu igły, drgawki na rogu 3 i 70. Panie władzo, ten facet miał chyba atak serca. Będzie musiał sprawdzić, czy... Została mu ta odrobina. Po prostu nie ma innego wyjścia. Doszli do grupy pieszych czekających na skrzyżowaniu. Na przejściu czerwone światło, niezmienne i najwyraźniej wieczne. Obejrzał się. Zielony samochód stanął, otworzyły się drzwi od strony chodnika. Wysiadło 2 mężczyzn w ciemnych garniturach. Byli młodzi, gładko ogoleni. Wyglądali znacznie bardziej rzeźko niż czuł się Andy McGee. Zaczął przepychać się przez tłum, nie żałując łokci. Rozglądał się rozpaczliwie za wolną taksówką. — Hej, człowieku! Na litość boską, kolego! — Proszę pana, pan depcze po moim psie! — Przepraszam, przepraszam! — powtarzał rozpaczliwie Andy, wypatrując pustej taksówki. — Nic. W każdej innej chwili ulice byłyby nimi zapchane. Czuł, że ludzie z zielonego samochodu depczą im po piętach, że chcą położyć łapy na nim i Charlie, że chcą zabrać ich ze sobą Bóg wie gdzie. Sklepik, nie sklepik, może zrobią im nawet coś gorszego. Charlie położyła mu głowę na ramieniu i ziewnęła. Andy dostrzegł pustą taksówkę. — Stój! Stój! Wrzasnął, wymachując dziko wolną ręką. Dwaj mężczyźni za jego plecami odrzucili wszelkie pozory. Zaczęli biec. Taksówka zjechała do krawężnika. — Stać! — krzyknął jeden z nich. — Policja! Policja! Za plecami czekających na skrzyżowaniu ludzi rozległ się kobiecy krzyk i tłum zaczął się rozpraszać. Andy otworzył drzwi taksówki, wsadził do niej Charlie i sam zanurkował do środka. — La Guardia, gaz do dechy! — powiedział. — Taksówka, stać! Policja! Taksówkarz odwrócił się, słysząc krzyk, i Andy pchnął bardzo delikatnie. Sztylet bólu ugodził go dokładnie w środek czoła i zaraz znikł, pozostawiając po sobie nieokreślone jądro, jak poranna migrena od spania głową w złej pozycji. — Chyba gonią tego czarnego w czapce w kratkę — powiedział taksówkarzowi. — Jasne — odparł kierowca i spokojnie odjechał od krawężnika. Pojechali wschodnią 70. Andy obejrzał się. Dwaj mężczyźni stali samotnie przy krawężniku. Reszta przechodniów nie chciała mieć z nimi nic wspólnego. Jeden z nich odpiął od pasa krótkofalówkę i coś do niej mówił. Później obaj zniknęli. — Co zmalował ten czarny? — zapytał kierowca. — Obrabował sklep alkoholowy, czy co, jak pan sądzi? — Nie wiem — odpowiedział Andy, próbując myśleć, co dalej i jak wyciągnąć z taksówkarza jak najwięcej, jak najmniejszym pchnięciem. Czy spisali numer taksówki? Powinien założyć, że tak. Ale niechętnie pójdą z tym na policję, miejską lub stanową. Są chyba zaskoczeni i rozbici, przynajmniej na razie. Czarni w tym mieście to banda ćpunów, stwierdził taksówkarz. Już ja dobrze wiem. Charlie zasypiała. Andy zdjął sztruksową marynarkę, zwinął ją i wsunął dziewczynce pod głowę. Poczuł niewielki przypływ nadziei. Jeśli rozegra to dobrze, może im się udać. Bogini szczęścia zesłała mu człowieka, którego Andy bez żadnych uprzedzeń nazywał popychadłem. Ludzi tego rodzaju najłatwiej było pchnąć aż do końca. Był biały, z jakiegoś powodu z kolorowymi szło najgorzej, całkiem młody, ze starymi niemal nic nie dawało się zrobić, o średniej inteligencji, inteligentnych najłatwiej było pchnąć, głupich najtrudniej, z upośledzonymi umysłowo nie wychodziło wcale. Zmieniłem zdanie, powiedział Andy. Proszę nas zawieźć do Albany. Gdzie? Kierowca spojrzał w lusterko wsteczne. Człowieku, nie wolno mi wozić ludzi do Albanii. Zwariowałeś czy co? Andy wyciągnął portfel, w którym znajdował się jeden dolarowy banknot. Dziękował Bogu, że nie był to ten rodzaj taksówki, w którym pasażer nie może kontaktować się z kierowcą, bo oddziela ich kuloodporna szyba ze szczeliną, przez którą wsuwa się pieniądze. Otwarty kontakt zawsze ułatwiał pchnięcie. Andy nie potrafił określić, czy to tylko bariera psychologiczna, ale w tej chwili nie miało to najmniejszego znaczenia. — Mam zamiar dać panu 500-dolarowy banknot — powiedział cicho Andy — za zawiezienie mnie i córki do Albanii. — W porządku? — Jezu, proszę pana! Andy wsadził banknot w ręce kierowcy i kiedy ten na niego spojrzał, pchnął. I to pchnął mocno. Na jedną straszną sekundę przeraziła go myśl, że to się nie uda, że po prostu nic mu już nie zostało, że wyskrobał resztki, kiedy sprawił, że taksówkarz dostrzegł tego nieistniejącego czarnego mężczyznę w kraciastej czapce. Wtedy przyszło to uczucie, jak zawsze, w towarzystwie stalowego sztyletu bólu. W tej samej chwili żołądek jakby przybrał na wadze, a wnętrzności skręciły się w strasznej, przejmującej męce. Drżącą ręką Andy przykrył twarz i myślał, czy zwymiotuje, czy może umrze. W tej jednej chwili chciał umrzeć? Jak zawsze, kiedy nadużył pchnięcia, użyj, nie nadużyj. Śpiewny slogan jakiegoś disc jockeya sprzed lat odbił się boleśnie w jego mózgu. Gdyby w tej właśnie chwili ktoś włożył mu do ręki pistolet, a później Andy spojrzał na Charlie. Śpiącą Charlie. Charlie ufającą, że wyciągnie ich z tego bagna, jak wyciągał ich ze wszystkich innych. Charlie pewną, że po obudzeniu zastanie go na miejscu. Tak, te wszystkie bagna, tylko że przez cały czas jest to samo bagno, to samo pieprzone bagno, a oni nic nie mogą zrobić i tylko znów uciekają. Był zrozpaczony. Rozpacz minęła. Ale nie migrena. Migrena będzie rosła i rosła, aż stanie się nie do zniesienia, aż z każdym uderzeniem serca jej czerwone ostrza będą mu przebijać czaszkę i szyję. Jasne światło spowoduje, że oczy się załzawią i ból przeszyje głowę strzałami cierpienia. Zatoki zatkają się i będzie musiał oddychać ustami. W skronie wkręcą się świdry, wzmocnią się dźwięki. Normalne odgłosy będą brzmiały jak uderzenia kowalskich młotów. Głośniejsze dźwięki staną się nie do wytrzymania. Migrena będzie rosła, aż Andy poczuje, jak głowę zgniata mu dębowy wieniec inkwizycji. I na tym poziomie ból się zatrzyma. Na 6 godzin, na 8, na 10. Tym razem nie potrafił powiedzieć na ile. Nigdy jeszcze nie pchnął tak mocno, kiedy był tak bardzo wyładowany. A przez cały czas, który przyjdzie mu spędzić w niewoli bólu, pozostanie bezbronny. Charlie będzie musiała o niego dbać. Bóg wie, robiła to już przedtem, ale wtedy mieli szczęście. Ile można mieć szczęścia naraz? Jezu, proszę pana, no nie wiem. Co oznaczało, że kierowca przypuszcza, iż sprawa jest podejrzana? Jeśli wspomni pan coś o tym mojej małej córeczce, nici z umowy, stwierdził Andy. Te 2 tygodnie spędziła ze mną. Jutro rano musi wrócić do matki. Prawo do odwiedzin, powiedział taksówkarz. Wiem o tym wszystko. No i widzi pan, miałem polecieć z nią samolotem. Do Albanii? Pewnie Ozarkiem, mam rację? Tak, tylko problem w tym, że ja śmiertelnie boję się samolotów. Wiem, głupio brzmi, ale to prawda. Zazwyczaj sam ją odwożę, ale tym razem moja była zrobiła mi awanturę i no sam nie wiem. Andy naprawdę nie wiedział. Wymyślił tę historię na poczekaniu i zabrnął w ślepą uliczkę. Najpewniej był po prostu wyczerpany. Więc podrzucę was na stare lotnisko w Albany i mamusia o niczym się nie dowie, oprócz tego, że przylecieliście, co? Jasne, łomot w głowie. I mamusia nie będzie podejrzewać, że pan jest fiu, 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 co nie? Tak. Fiu, fiu, fiu? Co to niby miało oznaczać? Ból był już nie do zniesienia. 500 dolców, żeby nie lecieć, zadumał się taksiarz. Dla mnie to tyle warte, stwierdził Andy i użył ostatecznego argumentu. Bardzo cichym głosem, pochylając się niemal do ucha kierowcy, dodał: i chyba dla pana też. Słuchaj pan, powiedział taksiarz rozmarzonym głosem, ja tam nie wyrzucam 500 dolców, o nie, już ja to wiem. Więc w porządku, Andy opadł na siedzenie. Zadowolił taksiarza. Kierowca nie pomyślał nad tym, co usłyszał. Nie zastanawiał się, dlaczego 7-letnia dziewczynka odwiedza ojca na 2 tygodnie w październiku, kiedy powinna chodzić do szkoły. Nie zastanowiło go, że żadne z nich nie ma nawet podręcznej torby. Nie przejmował się niczym, dostał pchnięcie. A teraz jemu przyjdzie za to zapłacić. Andy położył rękę na nodze Charlie. Dziewczynka spała mocno. Uciekali całe popołudnie. Od chwili, gdy Andy dotarł do szkoły i wyciągnął ją z jej drugiej klasy, używając na pół zapomnianego pretekstu. Babcia, poważnie chora, zadzwoniła do domu. Przykro mi, że zabieram ją w środku dnia. A pod tym wszystkim wielka, rosnąca ulga. Jak strasznie bał się zajrzeć do klasy pani Myszkin. Jak strasznie się bał, że zobaczy puste krzesło Charlie, książki porządnie złożone w kasetce. Nie, panie McGee, 2 godziny temu wyszła z pańskimi przyjaciółmi. Pokazali mi kartkę od pana. Czy coś nie w porządku? Wracają wspomnienia o Vicky. Ten dzień, pusty dom, porażający strach, szalony pościg za Charlie. Bo już ją przedtem mieli. O tak, ale Charlie tu była. Jakim cudem mu się udało? O ile ich pobił? 5 godziny? 15 minut? Mniej? Nie chciał o tym myśleć. W barze zjedli późny lunch, a potem przez całe popołudnie po prostu wiali. Teraz już Andy potrafił przyznać się przed sobą, że wpadł w panikę. Jeździli metrem, autobusami, lecz najwięcej po prostu wędrowali. Charlie była wykończona. Obdarzył córeczkę długim, kochającym spojrzeniem. Piękne blond włosy spadały jej na plecy. We śnie pełna była spokojnego piękna. Aż do bólu przypominała mu Vicky. Andy zamknął oczy. Na przednim siedzeniu taksówkarz w zdumieniu przyglądał się 500-dolarowemu banknotowi, który wręczył mu ten pasażer. Wsadził go w specjalną kieszeń paska. Trzymał w niej wszystkie napiwki. Nie myślał, jakie to dziwne, że siedzący z tyłu facet chodził po Nowym Jorku z małą dziewczynką i 500-dolarowym banknotem w kieszeni. Nie myślał o tym, jak załatwi to z dyspozytorem. Myślał o tym, jak bardzo zachwyci swą dziewczynę, Glenn. Glenn ciągle mu powtarzała, że prowadzenie taksówki to przygnębiająca, nieciekawa praca. Aha, dobra, poczekajmy, aż zobaczy przygnębiającą, nieciekawą 500. Andy odchylił głowę na oparcie i przymknął oczy. Migrena zbliżała się, nadchodziła. Nie do uniknięcia, jak czarny koń ciągnący karawan na pogrzebie. Podkowy czarnego konia uderzały mu w skronie. Bum, bum, bum. Bezustanna ucieczka. On i Charlie. Ma 34 lata i do tego roku uczył angielskiego na stanowym uniwersytecie w Harrison, Ohio. Harrison było małym, sennym uniwersyteckim miasteczkiem. Dobre, stare Harrison. Samo serce Ameryki. Dobry, stary Andrew McGee. Miły, młody człowiek. Filar społeczności. Pamiętasz tę zagadkę? Dlaczego rolnik jest filarem społeczności? Bo na swoim polu wyrasta nad wszystko. Bum, bum, bum. Czarny, dziki koń o czerwonych oczach galopuje przez korytarze jego głowy. Żelazne podkowy wbijają się w miękkie, szare grudy tkanki mózgowej, zostawiając ślady wypełniające się mistycznymi półksiężycami krwi. Taksiarz był popychadłem. Jasne, filar taksiarzy. Zdrzemnął się i zobaczył twarz Charlie. I twarz Charlie zmieniła się w twarz Vicky. Andy McGee i jego żona śliczna Vicky. Wyrywali jej paznokcie, jeden za drugim. Wyrywali cztery i wtedy zaczęła mówić. Przynajmniej tego się domyślał kciuk. Wskazujący, środkowy, serdeczny, później nie. Będę mówić, powiem wam wszystko, wszystko, tylko mnie już nie dręczcie, proszę. No, więc im powiedziała. No, a potem, może to był przypadek, potem jego żona umarła. Cóż, niektóre rzeczy przerastają nas oboje, a inne przerastają nas wszystkich. Rzeczy takie jak na przykład sklepik. Bum, bum, bum. Dziki czarny koń zbliżał się, zbliżał, zbliżał, strzeżcie się czarnego konia. Andy zasnął, wspominał. Rozdział drugi. Eksperymentem kierował dr Wanless. Był tłusty, łysiał i miał co najmniej jeden dziwaczny nawyk. Każdemu z was, 12 młodych pań i panów, zamierzamy dać zastrzyk, mówił, rozdzierając papierosa nad stojącą przed nim popielniczką. Jego małe różowe palce szarpały cienką papierosową bibułkę, wysypując z niej regularne małe bryłki złoto-brązowego tytoniu. W 6 strzykawkach będzie woda. W 6 będzie woda zmieszana z maleńką ilością syntetycznego preparatu chemicznego, który nazywamy próbą 6. Dokładny skład preparatu jest tajny, ale zasadniczo jest to środek hipnotyczny i łagodnie halucynogenny. Rozumieją państwo, że w ten sposób preparat zostanie wam podany w sposób podwójnie przypadkowy. Przez co chcę powiedzieć, że dopiero w trakcie eksperymentu i państwo, i my dowiemy się, komu go zaaplikowano, a komu nie. Wasza 12 będzie pod ścisłą obserwacją przez 48 godzin po zastrzyku. Pytania? Było kilka pytań, w większości dotyczących dokładnego składu próby 6. Słowo tajny zadziałało jak wypuszczenie psów na trop skazańca. Wanless wykręcał się całkiem zręcznie. Nikt nie zadał pytania, które najbardziej interesowało 22-letniego Andy'ego McGee. Zastanawiał się, czy nie podnieść ręki i nie przerwać ciszy i spokoju panujących w niemal pustej sali wykładowej wspólnego budynku Wydziału Psychologii i Wydziału Socjologii pytaniem: proszę mi powiedzieć, dlaczego niszczy pan w ten sposób całkiem dobre papierosy? Chyba nie. Póki trwa ta nuda, lepiej popuścić cugli wyobraźni. Wanless próbował rzucić palenie. Palacze oralni palą papierosy, palacze analni drą papierosy. Ta myśl spowodowała, że usta Andy'ego skrzywiły się w lekkim uśmiechu. Ukrył go za podniesioną dłonią. Brat doktora zmarł na raka płuc i doktor w ten symboliczny sposób mści się na całym przemyśle tytoniowym. A może był to jeden z osobliwych tików, które profesorowie uniwersytetów czują się w obowiązku pielęgnować raczej niż tłumić? Na drugim roku w Harrison Andy miał wykładowcę, przeniesionego już litościwie na emeryturę, który wykładając o Williamie Deanie Howellsie i narodzinach realizmu, bez przerwy wąchał krawat. Jeśli nie ma już więcej pytań, proszę wypełnić te formularze i spodziewamy się państwa we wtorek, punktualnie o 9:00. Dwóch asystentów rozdawało fotokopie formularzy z 25 idiotycznymi pytaniami, na które trzeba było odpowiedzieć tak lub nie. Czy kiedykolwiek przechodził pan, pani kurację psychiatryczną? 8. Czy jest pan, pani przekonana, że miał pan, pani autentyczne doświadczenie pozazmysłowe? 14. Czy używał pan, pani kiedykolwiek środków halucynogennych? 18. Po krótkiej chwili namysłu Andy zaznaczył przy ostatnim pytaniu nie, myśląc, kto ich nie używał w naszym wspaniałym 1969 roku. Wpuścił go w to Quincy Tremont, gość, z którym Andy mieszkał podczas studiów w jednym pokoju. Quincy wiedział, że sytuacja finansowa Andy'ego nie przedstawia się różowo. Był maj, Ostatni rok studiów, Andy był 40 na roku, na którym studiowało 506 osób, a trzeci w angielskim. Tylko, że nie sprzedadzą ci za to obiadu, jak powiedział Quincey'owi, który był na psychologii. W semestrze jesiennym Andy miał dostać asystenturę, która wraz z pakietem pożyczki stypendialnej powinna mu wystarczyć na jedzenie podczas studiów dla zaawansowanych. Ale to wszystko miało przyjść na jesieni. A tymczasem trwał letni sezon ogórkowy. Andy'emu udało się na razie załatwić jedynie wymagającą i odpowiedzialną posadę pomocnika na nocnej zmianie w stacji benzynowej. — Co myślisz o szybkich 200? — zapytał go kiedyś Quincy. Andy zczesał długie, ciemne włosy z zielonych oczu i uśmiechnął się. — W jakim męskim kibelku mam ustawić stolik? — Nie, to eksperyment z psychiatrii — odpowiedział Quincy. — Ale prowadzi go szalony doktor, ostrzegam. — Kto? — Niejaki Oneless, ciemniaku, wielki szaman na tym ich wydziale psychologii. — Dlaczego nazywają go szalonym doktorem? — Cóż — odpowiedział Quincy. — To eksperymentator od szczurów i facet Skinnera jednocześnie. Behawiorysta. A behawiorystów w naszych czasach niekoniecznie otacza się miłością. — Aha — powiedział Andy, niewiele z tego rozumiejąc. — A poza tym nosi bardzo grube, malutkie okulary bez oprawki i dzięki nim mocno przypomina faceta, który zmniejszał ludzi w Doktor Cyclops. — Może to widziałeś? Andy, który był namiętnym kinomanem, widział to i poczuł się nieco spokojniejszy. Ale mimo wszystko nie był pewien, czy chce uczestniczyć w eksperymencie profesora, którego nazywano A. eksperymentatorem od szczurów i B. szalonym doktorem. — Ale oni nie zamierzają zmniejszać ludzi, co? — zapytał Quincy. Roześmiał się serdecznie. — Nie, to wyłącznie domena ludzi od efektów specjalnych w horrorach klasy B — powiedział. — Wydział psychologii testuje serię łagodnych środków halucynogennych. Pracują ręka w rękę z wywiadem USA.
— CIA? — zapytał Andy.
— Ani CIA, ani DIA, ani NSA — odpowiedział Quincy. — Bardziej utajnione od nich wszystkich. A? Spotkałeś się kiedyś z czymś, co nazywają sklepikiem? — Może w niedzielnym magazynie albo coś. Nie jestem pewien. Quincy zapalił fajkę. — To wygląda wszędzie mniej więcej tak samo. Psychologia, chemia, fizyka, biologia, nawet socjologom odpala się coś ze zwitka zielonych. Pewne programy subsydiowane są przez rząd. Wszystko, począwszy od rytuałów godowych muchy tse-tse do możliwości pozbycia się zużytych odpadów plutonu. Coś takiego jak sklepik musi wydać w ciągu roku całą forsę, żeby uzasadnić przyznanie podobnego budżetu na następny rok. — Całe to gówno cholernie mnie martwi — powiedział Andy. — Martwi niemal każdego myślącego człowieka — odparł Quincy z promiennym uśmiechem świadczącym, że wcale nie jest zmartwiony. — I wszystko toczy się dalej. Czego nasza instytucja wywiadowcza chce od łagodnych halucynogenów? Kto wie? Nie ja, nie ty. Oni sami też mogą nie wiedzieć, ale... Raporty będą wyglądały nieźle na zamkniętym posiedzeniu Komitetu Budżetowego. Mają swoich pupilków na każdym wydziale. Harrison, na psychologii ich pupilkiem jest Oneless. Administracji to nie przeszkadza? Nie bądź naiwny, mój chłopcze. Quincy rozpalił już fajkę tak, jak chciał i zaczął wydmuchiwać wielkie chmury śmierdzącego dymu w nędzny salonik ich mieszkania. Odpowiednio do fajki zmienił się jego głos, był dźwięczniejszy, bardziej napuszony, bardziej fajczany. — Co jest dobre dla Onelessa, jest dobre dla Wydziału Psychologii Uniwersytetu w Harrison, który w następnym roku zyska tu własny gmach. Już nie będzie się gniótł z tymi ciemnymi typkami z socjologii. A co jest dobre dla Wydziału Psychologii? Jest dobre dla Uniwersytetu Stanowego w Harrison i dla Ohio. I całe te pleple. Myślisz, że to bezpieczne? Na studentach, ochotnikach nie testuje się niczego, co mogłoby być niebezpieczne, stwierdził Quincy. Gdyby mieli chociaż najmniejsze wątpliwości, eksperymentowaliby na szczurach i skazańcach. Możesz być w 100% pewien, że to, co ci wstrzyknął, wstrzyknęli już przedtem mniej więcej 300 ludziom, których reakcje obserwowano bardzo uważnie. Nie podoba mi się ten interes CIA. Ze sklepikiem. A co to za różnica? Spytał ponuro Andy. Patrzył na plakat, który powiesił Quincy, przedstawiający Richarda Nixona stojącego przed zmiażdżonym wrakiem samochodu. Nixon uśmiechał się szeroko i z zaciśniętych pięści wystawiał sterczący znak zwycięstwa. Ciągle jeszcze nie mógł uwierzyć, że przed niespełna rokiem ten człowiek został wybrany na prezydenta. Cóż, myślałem, że po prostu przyda ci się 200 dolców, to wszystko. A czemu płacą tak dobrze? Zapytał podejrzliwie Andy. Quincy wyrzucił ręce w górę. Andy, to na koszt rządu. Nie potrafisz tego zrozumieć? 2 lata temu sklepik zapłacił coś około 300 tysięcy dolarów za studium nad przydatnością masowej produkcji wybuchających rowerów. I to było w niedzielnym Timesie. Pewnie kolejna wietnamska afera, chociaż prawdopodobnie nikt nic nie wie na pewno. Jak lubił mawiać cygan McGee, wtedy wydawało się to dobrym pomysłem. Quincy wystukiwał fajkę szybkimi, nerwowymi ruchami. Dla takich facetów każda uczelnia w Stanach to ekskluzywny supermarket. Tutaj trochę kupią, tutaj coś podpatrzą. No, ale jeśli nie chcesz, no, może chcę. A ty w to wchodzisz? Quincy uśmiechnął się. Jego ojciec miał w Ohio i Indianie sieć bardzo modnych sklepów z męską konfekcją. 200 dolców to ja aż tak nie potrzebuję, a poza tym nie znoszę igieł. Aha, na miłość boską, ja ci wcale nie próbuję tego sprzedać. Po prostu wydałeś mi się jakby głodny. No, w każdym razie masz 50% szans, że będziesz w grupie kontrolnej. 200 dolców za zastrzyk z wody. I to nawet nie wody z kranu, wiesz, wody destylowanej. Możesz to załatwić? Chodzę z jedną asystentką One Lessa, powiedział Quincy. Będą mieli tak około 50 zgłoszeń, większość od lizusków zarabiających na przody u szalonego doktora. Wolałbym, żebyś przestał go tak nazywać. No, to u One Lessa, Quincy roześmiał się. Już on na pewno się postara, żeby lizuski odpadły. Moja dziewczyna dopilnuje, żeby twoje podanie zostało przyjęte. A później, kochany, musisz się starać sam. Więc kiedy ogłoszenie "Poszukujemy ochotników" pojawiło się w gablotce na ścianie w gmachu psychologii, Andy złożył odpowiednie podanie. Po tygodniu zadzwoniła młoda asystentka, z tego co wiedział Andy, dziewczyna Quincy'a, i zadała mu kilka pytań. Powiedział, że jego rodzice nie żyją, że ma grupę krwi zero, że nigdy przedtem nie brał udziału w żadnym eksperymencie Wydziału Psychologii, że rzeczywiście jest studentem w Harrison, rocznik 69, i że ma ponad 12 zaliczeń, co klasyfikuje go jako regularnego studenta. Ach tak, skończył 21 lat i może podejmować wszystkie czynności prawne, publicznie i prywatnie. Tydzień później pocztą uniwersytecką Andy otrzymał list z zawiadomieniem, że jego kandydatura została przyjęta i prośbą, by podpisał się na formularzu. Proszę przynieść podpisany formularz 6 maja do pokoju numer 100 w gmachu Jasona Girniga. I właśnie tak tu się znalazł. Oddał podpisany formularz. Niszczyciel papierosów dr One Less znikł. Naprawdę wyglądał trochę jak szalony naukowiec w tym filmie Cyclops, a on razem z 11 innymi studentami odpowiadał na pytania dotyczące doświadczeń religijnych. Czy miał epilepsję? Nie. Jego ojciec zmarł nagle na atak serca, gdy Andy miał 11 lat. Jego matka zginęła w wypadku samochodowym, gdy Andy miał lat 17. Wstrętne, bolesne doświadczenie. Jedyną bliską krewną była siostra matki, ciocia Cora, osoba mocno już starszawa. Posuwał się wzdłuż kolumny pytań, zaznaczając nie, nie, nie. Tylko na jedno pytanie odpowiedział tak. Czy kiedykolwiek doznałeś złamania lub poważnego urazu? Jeśli tak, opisz. We właściwym miejscu Andy opisał fakt, że złamał lewą kostkę, wślizgując się do drugiej bazy w meczu Ligi Juniorów 12 lat temu. sprawdzał odpowiedzi, przesuwając czubek długopisu w górę kolumny pytań. I właśnie wtedy ktoś poklepał go po ramieniu, a dziewczęcy głos, słodki i nieco ochrypły, zapytał — Czy mogę pożyczyć długopisu, jeśli skończyłeś? Mój się wypisał. — Oczywiście. Odpowiedział i obrócił się, by wręczyć długopis dziewczynie. Była ładna, wysoka, jasno-kasztanowate włosy, niezwykle piękna cera, ubrana w niebiesko-szarą bluzę i krótką spódniczkę. Dobre nogi. Bez pończoch. Szybka ocena przyszłej żony. Wręczył jej długopis, a ona uśmiechnęła się w odpowiedzi. Kiedy znów pochyliła się nad formularzem, blask umieszczonych wysoko świateł odbił się miedzią w jej włosach, niedbale związanych szeroką, białą wstążką. Andy zaniósł formularze do asystenta siedzącego przy katedrze. — Dziękuję — odpowiedział asystent jak dobrze zaprogramowany robot Robi. — Pokój 70, sobota... 9 rano, proszę być punktualnie.
— Jaki odzew? — wyszeptał ochryple Andy.
Asystent roześmiał się uprzejmie. Andy wyszedł z sali wykładowej, ruszył przez hol w stronę wielkich podwójnych drzwi. Za drzwiami dziedziniec zielenił się w oczekiwaniu lata. Studenci łazili po nim bez celu tu i tam i przypomniał sobie o długopisie. Niemal machnął na niego ręką. Był to tylko bik za 19 centów, a na niego czekało jeszcze kilka zaliczeń, ale dziewczyna była ładna. Może warta, jak to mówią Brytyjczycy, przygadania. Nie miał złudzeń co do swej urody i sylwetki, które niczym szczególnym się nie wyróżniały, i co do sytuacji dziewczyny, zaangażowana albo zaręczona, ale dzień był ładny i Andy czuł się dobrze. Zdecydował, że zaczeka. W końcu przynajmniej jeszcze raz obejrzy sobie te nogi. Dziewczyna wyszła 3 lub 4 minuty później. Pod pachą trzymała kilka notatników i podręcznik. Naprawdę była śliczna i Andy zdecydował, że warto było poczekać, by móc popatrzeć na jej nogi. Były więcej niż ładne, były wspaniałe. — Ach, tu jesteś! — powiedziała dziewczyna z uśmiechem. — Tu jestem! — odpowiedział jej Andy McGee. — Co o tym wszystkim sądzisz? — Nie wiem. Przyjaciółka powiedziała mi, że takie eksperymenty prowadzi się tu bez przerwy. W tym semestrze brała udział w jednym z nich. Karty do badania ESP. Dostała $50, chociaż pomyliła prawie wszystkie. Więc... Pomyślałam sobie, skończyła myśl wzruszeniem ramion i starannie odrzuciła na plecy miedziane włosy. Tak, ja też, powiedział Andy, odbierając od niej długopis. Ta przyjaciółka jest na psychologii? Tak, i mój chłopak też jest w jednej z grup doktora Wandlesa, więc nie mógł wziąć udziału w eksperymencie. Konflikt interesów czy coś tam. Chłopak. Oczywiście, wysoka, kasztanowo-włosa piękność musi mieć jakiegoś chłopaka. Tak kręci się ten świat. A co z tobą? Zapytała. To samo, przyjaciel na psychologii. Przy okazji nazywam się Andy. Andy McGee. Vicky Tomlinson. Trochę się tym denerwuję, panie Andy McGee. A co, jeśli będę miała złą podróż albo coś takiego? Mnie to wygląda na bardzo łagodny środek, a nawet jeśli to kwas, cóż, laboratoryjny jest inny niż ten, który możesz kupić na ulicy. Tak przynajmniej słyszałem. Bardzo czysty, bardzo łagodny, podawany w dokładnie kontrolowanych okolicznościach. Prawdopodobnie usłyszysz tylko Cream albo Jefferson Airplane. Andy uśmiechnął się szeroko. Dużo wiesz o LSD? Zapytała dziewczyna z lekkim uśmiechem, który podniósł jej kąciki ust i bardzo mu się spodobał. — Niewiele — przyznał Andy. — Spróbowałem 2 razy. Raz 2 lata temu, raz w tym roku. No, w pewien sposób poczułem się po tym lepiej. Wyczyścił mi głowę, a przynajmniej tak mi się wydawało. Po wszystkim znikło mi z głowy mnóstwo starego śmiecia. Ale... Nie chciałbym się do niego przyzwyczaić. Nie lubię tracić kontroli nad sobą. Mogę ci kupić kole? Dobrze. Zgodziła się i poszli do głównego budynku. Skończyło się na tym, że kupił jej 2 kole i spędzili razem całe popołudnie. Wieczorem w miejscowym barze wypili kilka piw. Okazało się, że między nią i jej chłopakiem dojrzało do zerwania i nie była pewna, jak to dalej rozegrać. Wyobrażał sobie, że wzięli ślub, tłumaczył Andiemu i kategorycznie zakazał jej brania udziału w eksperymencie Onelessa. Dokładnie z tego powodu zdecydowała się i podpisała zgodę, chociaż trochę się bała. Ten Oneless naprawdę przypomina nieco szalonego naukowca, powiedziała, robiąc kółka na stole szklanką od piwa. I jak ci się podobała jego sztuczka z papierosami? Wiki zachichotała. Dziwny sposób na rzucenie palenia, co? Zapytał, czy może wpaść po nią rankiem, przed eksperymentem i Wiki zgodziła się z wdzięcznością. Dobrze będzie wejść w to wszystko z przyjacielem, powiedziała, patrząc na niego szczerymi, niebieskimi oczami. Naprawdę trochę się boję, wiesz? George był taki, nie wiem, nieugięty. Dlaczego? Co ci powiedział? W tym problem. Nie chciał mi nic powiedzieć oprócz tego, że nie ufa Onelessowi. Twierdził, że niemal nikt na wydziale mu nie ufa, ale wielu wpisuje się na jego testy, ponieważ jest ich opiekunem naukowym. A poza tym wiedzą, że to bezpieczne. Po prostu znowu ich skreśli. Andy sięgnął przez stół i dotknął ręki Wiki. I tak prawdopodobnie dostaniemy wodę destylowaną, powiedział. Spokojnie, dziecko, wszystko będzie dobrze. Lecz okazało się, że nic nie było dobrze. Nic, a nic. Rozdział trzeci.
Panie, to lotnisko Albany. Proszę pana, dojechaliśmy. Proszę pana, jesteśmy na lotnisku.
Andy otworzył oczy i zaraz je zamknął. Raziły go białe światła wiszących w górze neonówek. Usłyszał potworne, wrzaskliwe, rosnące bez końca wycie i zadrżał. Czuł, jak wielkie stalowe igły wbiją mu się w uszy. Samolot startuje. Rzeczywistość wróciła do niego poprzez czerwoną mgłę bólu. Tak, doktorku, już wszystko pamiętam.
Proszę pana!
W głosie taksówkarza brzmiał niepokój.
Proszę pana! Dobrze się pan czuje?
Migrena. Jego głos zdawał się dochodzić z bardzo daleka, pogrzebany w huku samolotowego silnika, który, dzięki Bogu, cichł.
Która godzina?
Prawie północ. No, długo tu się jedzie, już ja to wiem. Autobusy nie kursują, jeśli taki miał pan plan. Jest pan pewien, że nie trzeba odwieźć pana do domu?
Andy szukał w głowie fragmentów bajki, którą sprzedał taksówkarzowi.
To ważne, żeby ją sobie przypomnieć i do diabła z migreną. Z powodu echa. Jeśli powie coś, co zaprzeczy opowiedzianej wcześniej historii, nawet w najmniejszym szczególe w mózgu, taksówkarza może powstać efekt odbicia. I może się wytłumić. Najprawdopodobniej się wytłumi, ale może się i nie wytłumić. Taksówkarz mógłby się przyczepić do jakiegoś szczegółu, mógłby sfiksować. Na jego punkcie mógłby wkrótce stracić kontrolę. Myślałby tylko o tym, aż po niedługim czasie jego mózg rozpadłby się na kawałki. To się już zdarzało.
Mam samochód na parkingu, powiedział Andy. Wszystko w porządku.
Aha! Taksówkarz uśmiechnął się uspokojony.
Wie pan, Glenn w to nie uwierzy. Rany! Już ja co?
Z pewnością uwierzy. Przecież pan wierzy, nie? Taksówkarz uśmiechnął się szeroko.
Mam sporo forsy, to dobry dowód, proszę pana. Dziękuję.
To ja dziękuję panu. Andy próbował być uprzejmy. Próbował się poruszyć dla Charlie. Gdyby był sam, już dawno popełniłby samobójstwo. Bóg nie stworzył człowieka, by znosił taki ból.
Pan na pewno dobrze się czuje. Jest pan strasznie blady.
Czuję się nieźle, dziękuję. Andy zaczął potrząsać Charlie. Hej, kochanie, uważał, żeby nie wymówić jej imienia. Prawdopodobnie nie miało to najmniejszego znaczenia, ale ostrożność przychodziła mu tak naturalnie jak oddychanie. Obudź się, jesteśmy na miejscu. Charlie mruknęła i próbowała przewrócić się na drugi bok. Kochanie, skarbie, obudź się. Charlie mrugnęła, otworzyła oczy. Szczere, niebieskie oczy, które odziedziczyła po matce i usiadła przecierając twarz.
— Tato, gdzie jesteśmy?
— Albany i skarbie, lotnisko.
Pochylając się bliżej córki, Andy szepnął. Nic nie mów, nie teraz.
W porządku.
Charlie uśmiechnęła się do taksówkarza, a taksówkarz uśmiechnął się do niej. Wyślizgnęła się z samochodu i Andy poszedł za nią, starając się iść prosto.
Jeszcze raz bardzo panu dziękuję,
powiedział taksówkarz. Andy potrząsnął wyciągniętą dłonią. Proszę na siebie uważać.
Jasne, Glyn nie uwierzy w taką forsę.
Taksówkarz wrócił do samochodu i odjechał od pomalowanego na żółto krawężnika. Startował następny odrzutowiec, ryk silników narastał, aż Andy myślał, że głowa pęknie mu na dwie części i spadnie na chodnik jak pusta tykwa. Zatoczył się trochę i Charlie położyła mu rękę na ramieniu.
— Och, tatusiu!
— powiedziała głosem dobiegającym z bardzo daleka. — W środku. Muszę usiąść. Weszli do terminalu mała dziewczynka w czerwonych spodniach i zielonej bluzce oraz wysoki, ciemnowłosy mężczyzna, zgarbiony i potargany. Bagażowy patrzył, jak wchodzili i pomyślał, że to najczystsze świństwo. Taki wielki facet, na oko zalany w trupa, na dworze po północy z córeczką, która powinna od dawna być w łóżku, a nie prowadzić go jak pies przewodnik. Takich rodziców powinno się sterylizować, pomyślał bagażowy. A później mężczyzna i dziewczynka weszli do terminalu przez sterowane fotokomórką drzwi i bagażowy całkiem o nich zapomniał do chwili, gdy w 40 minut później podjechał do krawężnika zielony samochód i wysiadło z niego dwóch mężczyzn, którzy zaczęli z nim rozmawiać. Rozdział 4. Było 11:50. Terminal objęli w posiadanie ludzie wczesnego poranka. Żołnierze, którym kończyły się przepustki, zmordowane kobiety prowadzące grupki rozdrażnionych, zaspanych dzieciaków, biznesmeni ze spuchniętymi od niewyspania oczami, młodzi ludzie w wielkich butach z długimi włosami, wędrujący znikąd donikąd, niektórzy dźwigali plecaki, kobieta i mężczyzna z rakietami tenisowymi w torbach, głośniki informowały o przylotach i odlotach, wywołując ludzi niczym jakiś wszechmocny głos we śnie. Andy i Charlie usiedli obok siebie przy dwóch stołach z wmontowanymi telewizorami. Odbiorniki były pogięte, podrapane i pomalowane na martwy czarny kolor. Andy'emu wydawały się jakimiś tajemniczymi, futurystycznymi kobrami. Wrzucił w nie ostatnie 25-centówki, żeby nikt nie kazał im wstać i opuścić miejsc. W telewizorze Charlie nadawano powtórkę programu rozrywkowego. U Andy'ego Johnny Carson dokazywał jak zwykle z przyjaciółmi.
— Tato, czy muszę? Charlie zadała to pytanie po raz drugi. W oczach miała łzy.
— Skarbie, mnie już nic nie zostało. Nie mamy pieniędzy. Nie możemy tu za długo siedzieć.
Źli ludzie nadchodzą?
Zapytała Charlie i jej głos opadł do szeptu.
Nie wiem.
Łomot w mózgu. Już nie dziki koń, lecz wielkie wory pełne ostrych kawałków żelaza, spuszczone mu na głowę z okna na piątym piętrze. Musimy założyć, że tak.
Skąd mam wziąć pieniądze?
Andy zawahał się, a później powiedział. Ty wiesz. Rozpłakała się i łzy spłynęły jej po policzkach.
To nieładnie kraść.
Wiem, ale oni też nie mają prawa nas ścigać.
Wyjaśniałem ci to, Charlie, a przynajmniej próbowałem. Małe zło i duże zło.
Tak, mniejsze i większe zło.
Czy głowa naprawdę tak cię boli?
Jest. Raczej kiepsko, powiedział Andy.
Nie było potrzeby tłumaczyć jej, że za godzinę, może dwie, ból będzie tak straszny, że uniemożliwi mu logiczne myślenie. Nie ma potrzeby jej straszyć i tak już jest przestraszona. Nie ma potrzeby mówić jej, że jego zdaniem tym razem się im nie uda.
Spróbuję, powiedziała Charlie i wstała z krzesła.
Biedny tatuś,
dodała i pocałowała go. Andy zamknął oczy. Wprost przed nim grał telewizor. Daleki bełkot ześrodkowany w morzu rosnącego bólu. Kiedy znów otworzył oczy, Charlie była już tylko daleką figurką, bardzo małą, ubraną na zielono i czerwono jak łańcuch na choinkę, przemykającą się raźno wśród małych grupek ludzi.
Boże, proszę, niech nic jej się nie stanie.
Niech nikt jej nie skrzywdzi, niech nikt nie przestraszy jej bardziej, niż już jest przestraszona. Proszę cię, Boże, i dziękuję ci. Tak dobrze? Jeszcze raz przymknął oczy. Rozdział 5. Mała dziewczynka w czerwonych, obcisłych spodniach i zielonej bluzce ze sztucznego jedwabiu. Długie, jasne włosy. Powinna już leżeć w łóżku, a tymczasem jest tu. Sama. Sama w jednym z niewielu miejsc, w których nikt nie zwrócił uwagi na samotną, małą dziewczynkę, nawet po północy. Mijała ludzi, ale tak naprawdę nikt jej nie widział. Gdyby płakała, strażnik mógłby do niej podejść i zapytać, czy się nie zgubiła, czy wie na jaką linię mamusia i tatuś mają bilety. Zapytałby o nazwisko, by można ich było wywołać, ale ta dziewczynka nie płakała. Sprawiała wrażenie, jakby wiedziała, dokąd idzie. Charlie nie była pewna, gdzie iść, ale całkiem dokładnie wiedziała, czego szuka. Potrzebowali pieniędzy. Tak powiedział tatuś. Zbliżali się źli ludzie, a tatę bolała głowa. Kiedy głowa go tak bolała, nie mógł myśleć. Powinien się położyć i mieć jak najwięcej spokoju. Powinien spać, aż głowa przestanie go boleć. Ale źli ludzie zbliżali się. Ludzie ze sklepiku. Ludzie, którzy chcieli ich rozdzielić i zobaczyć, dlaczego są właśnie tacy i czy można ich użyć, zmusić, żeby robili te rzeczy. Zobaczyła papierową torebkę wystającą z kosza na śmiecie i wzięła ją. I nieco dalej w poczekalni trafiła na to, czego szukała. Rząd kabin telefonicznych. Charlie stanęła, patrząc na nie i czując strach. Bała się, bo tatuś powtarzał jej ciągle, że nie powinna tego robić. Od najwcześniejszego dzieciństwa wiedziała, że to coś złego. Nie zawsze umiała kontrolować złe. Mogła zranić siebie, kogoś, wielu ludzi. Ten dzień... Och, mamusiu, przepraszam. Ból, bandaże, krzyk sprawiła, że mama krzyczała już nigdy więcej, nigdy. To złe. W kuchni, kiedy była mała, ale bolało za bardzo, żeby o tym myśleć, to było złe, bo kiedy je wypuściła, szło wszędzie i przerażało. Były i inne rzeczy, na przykład pchnięcie. Tata to tak nazwał pchnięcie, tylko że ona potrafiła pchnąć znacznie mocniej niż tata i głowa nigdy jej po tym nie bolała, ale czasami później pojawiał się ogień. Charlie stała, zerkając nerwowo na budki telefoniczne i nazwa złego błysnęła jej w głowie. Pirokineza. Nie o nazwę chodzi, powiedział jej tata, kiedy ciągle jeszcze byli w Port City i myśleli, jak głupi, że są bezpieczni. Kochanie, jesteś podpalaczką, jak duża, wielka zapalniczka. Pomyślała wtedy, że to śmieszne i zachichotała, ale teraz nie widziała w tym nic śmiesznego. Inny powód, dla którego nie powinna pchać, to ten, że oni mogli to odkryć. Źli ludzie ze sklepiku. Nie wiem, jak dużo o tobie wiedzą, powiedział jej tata, ale nie chcę, żeby jeszcze się czegoś dowiedzieli. Twoje pchnięcie nie jest dokładnie takie jak moje, skarbie. Nie możesz zmusić ludzi, żeby... no, zmienili zdanie, prawda? Nie. Ale możesz sprawić, żeby rzeczy się poruszały. Jeśli kiedykolwiek dostrzegą w tym jakąś prawidłowość i powiążą tę prawidłowość z tobą, będziemy w jeszcze gorszych opałach niż jesteśmy teraz. A to jest kradzież. A kradzież też jest zła. Nie szkodzi. Tatusia boli głowa i muszą dotrzeć do jakiegoś cichego, ciepłego miejsca, póki nie rozboli go tak, że w ogóle nie będzie mógł myśleć. Charlie zrobiła krok do przodu. Budek było chyba z 15. Miały okrągłe, przesuwane drzwi. Kiedy weszło się do budki, siedziało się w niej jak w wielkiej kapsule z telefonem pośrodku. Większość była ciemna. Charlie dostrzegła to, przechodząc obok. W jedną z nich wcisnęła się tłusta pani w spodnium, mówiła szybko i uśmiechała się. A trzy budki od końca młody człowiek w wojskowym mundurze siedział na małym stołeczku, drzwi miał otwarte i wystawił przez nie nogi. Mówił coś szybko.
Sali, słuchaj, rozumiem, co czujesz, ale mogę wszystko wyjaśnić. Oczywiście, wiem, tylko daj mi...
Spojrzał w górę, zobaczył, że patrzy na niego mała dziewczynka, wciągnął nogi i popchnął drzwi, aż się zamknęły. Wszystko jednym ruchem, jak żółw kryjący się w skorupie.
Kłóci się z dziewczyną, pomyślała Charlie.
Pewnie na niego czekała, a on nie przyszedł.
Ja tam nigdy nie będę czekała na chłopaka.
Echo głośników. Strach czaił się w jej głowie jak szczur i gryzł. Wszystkie twarze były obce. Czuła się samotna i taka mała. Nawet teraz ciągle jeszcze tęskniła za mamą. Miała kraść, ale to bez znaczenia. Oni ukradli mamusi życie.
Wślizgnęła się do ostatniej budki, zaszeleściła papierowa torebka. Charlie podniosła słuchawkę i udawała, że rozmawia.
Tak, dziadku, tak, tata i ja właśnie przylecieliśmy. Czujemy się dobrze.
Wyjrzała przez szybę, żeby sprawdzić, czy ktoś się nią nie interesuje. Nikt się nią nie interesował. Najbliżej stała murzynka wykupująca w automacie ubezpieczenie na lot, odwrócona do Charlie plecami. Charlie spojrzała na telefon i nagle go ruszyła. Zapnęła cicho z wysiłku i przygryzła dolną wargę. Lubiła, jak dolna warga ugina się jej pod zębami.
Nie czuła żadnego bólu. Przyjemnie było ruszać rzeczy i tego też się bała.
O, przypuśćmy, że polubi tę niebezpieczną rzecz.
Ruszyła jeszcze raz, bardzo lekko, i nagle strumień drobnych wyleciał z automatu. Próbowała podstawić po niego torebkę, ale nie zdążyła. Monety rozsypały się po podłodze. Pochyliła się i zebrała ile mogła, raz za razem patrząc przez szybę. Kiedy zebrała pieniążki, przeszła do następnego automatu. Żołnierz z trzeciej budki od końca ciągle rozmawiał. Znów otworzył drzwi i palił.
Sal, przysięgam na wszystko. Tak, po prostu zapytaj brata, jeśli mi nie wierzysz. On...
Charlie zasunęła drzwi, uciszając jego trochę jękliwy głos. Miała tylko 7 lat, ale bezbłędnie potrafiła rozpoznać kłamstwo. Spojrzała na telefon i chwilę później posypały się z niego drobne. Tym razem podstawiła torebkę doskonale i monety wpadły wprost do niej z cichym, melodyjnym brzękiem. Kiedy wyszła, żołnierza już nie było, więc zajęła jego budkę. Krzesełko ciągle było ciepłe, mimo kręcącego się wiatraczka pachniało okropnie papierosem. Pieniądze zabrzęczały w torebce i Charlie poszła dalej. Rozdział 6. Eddie Delgado siedział na twardym plastikowym krzesełku, patrzył w sufit i palił.
Suka, myślał. Następnym razem 2 razy się zastanowi, czy trzymać razem te swoje cholerne nogi. Eddie to i Eddie tamto i Eddie nie chce cię więcej widzieć. I Eddie, jak możesz być taki okrutny? Ale jemu udało się już sprawić, że zmieniła zdanie na temat tego wyświechtanego numeru, co to nie chce cię więcej widzieć. Miał 30-dniową przepustkę i jechał sobie do Nowego Jorku, żeby posmakować tego smakowitego jabłuszka, pooglądać widoki i pochodzić po barach dla samotnych. A kiedy wróci, to Sali będzie już jak wielkie, czerwone, dojrzałe jabłuszko. Dojrzałe i gotowe spaść. Eddie Delgado będzie niedługo prowadził ciężarówkę z zaopatrzeniem dla wojska w Berlinie Zachodnim. Będzie... tok trochę niemiłych wspomnień, a trochę przyjemnych marzeń Ediego został nagle przerwany niezwykłym uczuciem ciepła ogarniającego mu stopy, jakby podłoga podgrzała się nagle o parę stopni. Towarzyszył temu dziwny, chociaż jakby znajomy zapach. Nie, żeby się coś paliło. Może coś się tli? Eddie otworzył oczy i pierwsze, co zobaczył, to małą dziewczynkę spacerującą wcześniej wokół automatów. 7, może 8-letnią i wyglądającą na strasznie zaniedbaną. Teraz niosła wypchaną papierową torebkę. Trzymała ją za spód, jakby były w niej zakupy albo coś, ale stopy to teraz najważniejsze. Już nie były ciepłe, były gorące.
Eddie Delgado spojrzał w dół i wrzasnął. Wszechmocny Jezu! Jego buty płonęły. Eddie skoczył na równe nogi i ludzie zaczęli się za nim oglądać. Jakaś kobieta spostrzegła, co się dzieje i krzyknęła, wszczynając alarm. Dwóch strażników, którzy gawędzili z urzędnikiem sprzedającym bilety na linię Allegheny, obróciło się, chcąc sprawdzić, co się stało. Dla Ediego Delgado wszystko to było gówno warte. Myśli o Sally Bradford i zemście z powodu zawiedzionej miłości wywietrzały mu z głowy. Jego wojskowe buty wesoło płonęły. Mankiety mundurowych spodni dymiły. Pobiegł przez poczekalnię, ciągnąc za sobą ogon dymu, jak pocisk wystrzelony z balisty. Damska toaleta była bliżej i...